facebookowej grupie Patronek Patronów i Patroniątek, także instagramowo oraz na przykład, gdzie jeszcze, na Blue Sky, jak ktoś bardzo lubi, albo na XO Twitterze też jesteśmy. A w programie na początek, czy pacjenci w Polsce powinni bać się dziury w budżecie NFZ-u?
Chciałbym Państwa zapewnić, jestem przekonany, że większość na tej sali o tym dobrze wie, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem.
Co prawda, dobre posiłki mają być wszędzie, ale nie będzie na nich pieniędzy. Ukradną polskim pacjentom 900 milionów złotych, wyjmą im te pieniądze po prostu z talerza.
Anna Rokicińska zajrzy dziś pacjentom do talerza, a NFZ-owi do portfela, i to już niebawem. Po 17:00, kiedy w Polsce można zdelegalizować partię polityczną? Olga Bobienko opowie o petycji w sprawie delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej, partii Grzegorza Brauna.
Ja uważam, że są na granicy delegalizacji. I jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina, i wtedy ta granica zostanie przekroczona.
Delegalizacja partii politycznej jest czymś, co powinno być absolutnym wyjątkiem w państwie demokratycznym.
I ta relacja po 17:00, a po 17:30 Anna Rokicińska porozmawia z profesor Moniką Haczkowską z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Porozmawiamy oczywiście o możliwych scenariuszach w przypadku prób delegalizacji wciąż legalnie działającej partii politycznej. A po 18:00, czy rynek kryptowalut potrzebuje regulacji? Według najnowszych danych cyfrowe pieniądze posiada 4 miliony osób w Polsce.
Z tych deklaracji wynika, że w kryptowaluty inwestuje więcej ludzi niż w akcje.
Z mojego punktu widzenia najważniejsza w tym momencie jest ochrona inwestorów i wprowadzenie takich przepisów, które będą dawały temu czy też innemu organowi pewne kompetencje do tego, aby ścigać oszustów.
Warto dodać, że polski rynek krypto w ubiegłym roku urósł o ponad 50%. Zaczniemy od relacji Kacpra Badury, a po 18:30 dołączy do nas nowoświatowy pan od ekonomii, czyli Paweł Orlikowski, autor podcastu Mniej Więcej i Finansów Osobistych. Czy konsumentów i inwestorów trzeba chronić, w wyjątkowy sposób chronić, przed kryptowalutami? Już 10 minut po 16:00. Nie, to nie jest kalendarz. Data się nie zgadza. 1975 albo 1975. Popołudniowy program, część muzyczna. Wrócimy do niej oczywiście już niebawem, ale na razie zacznijmy od zdrowia, bo jak pokazują sondaże, zdrowie jest najważniejszą sprawą dla Polaków, a ponieważ ostatnio szeroko, głośno mówi się publicznie o kryzysie w systemie ochrony zdrowia, rząd postanowił zorganizować tak zwany szczyt medyczny zatytułowany Bezpieczny pacjent. Czy dzięki temu spotkaniu dowiedzieliśmy się czegoś nowego o systemie ochrony zdrowia? Czy pacjentki, pacjenci poczuli się bezpieczniej albo poczuli się bezpieczniejszymi? Chyba tak powinienem powiedzieć. Anna Rokicińska zerka na mnie.
Ja nie wiem, czy od mówienia można się poczuć bezpieczniejszym.
Tak, to trochę jak uczynienie zupy smaczniejszą poprzez mieszanie w garnku. Po co zorganizowano ten szczyt?
Powiem nieco przewrotnie. Do tej pory w tym okienku mówiliśmy o walce na szczytach władzy, a dziś będziemy mówić o walce na szczyty, bo to chyba najbardziej trafne.
Ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy różnego rodzaju spotkaniami różne ośrodki polityczne próbują przekonać Polaków, że wiedzą lepiej albo bardziej dbają o ich, czyli nasze dobro.
Nie jest to nowa metoda polityczna, to rzecz jasna. Czy coś z tego dobrego wyjdzie dla pacjentów? To pytanie pozostaje oczywiście otwarte i doświadczenia pacjentów przyniosą tu odpowiedź w przyszłym roku, jak sądzę. Mhm. Ale przypominają sobie pewnie państwo i ty, Michale, list obecnej ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W tym to liście ministra opisywała trudną sytuację finansową NFZ i propozycje oszczędności. Jak wiemy, obecna ministra zdrowia nie jest ze świata polityki, a jest menadżerką ochrony zdrowia. Nie ma więc zaplecza politycznego, co może być nie być właściwie bez znaczenia i bez wpływu na koncepcje forsowane w rządzie. Temat podgrzewała opozycja i kancelaria prezydenta. Do tego doszły informacje o wstrzymaniu planowych zabiegów w niektórych szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział więc zwołanie szczytu medycznego pod hasłem Na ratunek ochronie zdrowia. Szczyt ma się odbyć jutro, a rząd postanowił go uprzedzić i zwołał swój na dziś. Pod hasłem Bezpieczny pacjent, tak jak mówiłeś. I tak mamy wojnę na szczyty. Czy dobrze, że rozmawiamy o kryzysie w ochronie zdrowia? Pewnie tak. Pacjenci są bowiem informowani o gigantycznej dziurze w budżecie NFZ. Niektórzy pisali o bankructwie tej instytucji i o tym, że nie będzie zapłaty za nadwykonania, czyli za te świadczenia, które szpitale wykonują ponad zakontraktowaną liczbę świadczeń. Ale temu wszystkiemu na szczycie zaprzeczał dziś premier Donald Tusk, który mówił tak.
Chciałbym państwa zapewnić, jestem przekonany, że większość na tej sali o tym dobrze wie, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem. Ta teza się pojawia często w przestrzeni publicznej. No i w obrocie gospodarczym, jak wiecie, szpitale to są spółki, no nie muszę tutaj elementarza nikomu tłumaczyć. W obrocie gospodarczym macie państwo bardzo mało tak rzetelnych płatników jak Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli chodzi o płacenie tego, do czego NFZ się zobowiązał wobec podmiotów. Otrzymałem jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem, ale na pewno prezes Nowak to potwierdzi w czasie swojego wystąpienia, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest nie tylko wypłacalny, ale jest rzetelnym płatnikiem, jeśli chodzi o umowy z podmiotami, ale także jeśli chodzi o nadwykonania nielimitowane, te płatności będą zrealizowane. Jak państwo wiecie, co roku pojawia się problem z wykonaniami limitowanymi, ale tutaj też będziemy szukali rozwiązań, że ktoś się na kogoś obrazi i nie będzie płacił. Wszyscy jesteśmy tym zainteresowani, żeby tych wykonań było jak najwięcej, no bo to oznacza lepszy dostęp do ochrony zdrowia ze strony pacjenta.
Premier mówił też o tym, że wzrosły wydatki na zdrowie w 2023 roku. Było to 185 miliardów złotych, w tym to 237 miliardów, a w przyszłym ma być 248 miliardów złotych. I teraz opozycja wzięła na swoje sztandary hasło pod tytułem Tusk zagłodzi pacjentów, bo zabierze finansowanie programu pilotażowego Zdrowy Posiłek w Szpitalach. Tak przedstawiał to były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, ten sam wiceminister, który kupował, pamiętasz może, respiratory
tak,
od handlarza
tak,
bronią. No to jest ta
inwestycji.
Sama osoba i dziś właśnie przed szczytem mówiła tak.
Zabranie programu Dobry Posiłek w Szpitalu. To jest jedyny program, co do którego już wiemy, że będzie zlikwidowany. Wiceminister zdrowia, lekarz, wystąpił i powiedział, że to bardzo dobrze, że wprowadzimy od nowego roku zmianę, która będzie polegała na tym, że co prawda dobre posiłki mają być wszędzie, ale nie będzie na nich pieniędzy. Ukradną polskim pacjentom 900 milionów złotych, wyjmą im te pieniądze po prostu z talerza.
Wyjmą im te pieniądze z talerza. Lotne hasło, prawda?
Tak, to się zawsze sprawdza. To znaczy ludzkość chce wiedzieć, czy będzie komu leczyć i czy będzie co jeść.
No tak, no, być głodnym w szpitalu albo suchej kromce chleba, no to...
To i proces leczenia przebiega w zupełnie inny sposób.
No niekomfortowo, powiedziałabym. Niesie się to hasło jak negatywna opinia, nie przemierzając o nie najlepszym szpitalu. Tylko z ust premiera padła dziś konkretna deklaracja związana z posiłkami szpitalnymi i pewnie za to będzie można premiera i ministra zdrowia rozliczać w przyszłości. Z czego konkretnie? Ano z tego.
Wiem, że dużo emocji wzbudza na przykład pierwsza sprawa z brzegu, czyli kwestia pilotażu, jeśli chodzi o wyżywienie w szpitalach i decyzja, aby to, co było przedmiotem pilotażu, stało się standardem. Tak, to nasi poprzednicy wpadli na dobry pomysł, aby zrobić pilotaż, który pozwoli zbudować pewien standard i pozwolił zbudować pewien standard żywieniowy, który będzie, tak jak to standard, obowiązywał wszędzie, a nie w wybranych miejscach. I pilotaż jest także do tego, żeby optymalizować wydatki. Na zdrowiu i chorobie pacjenta w Polsce nikt nie będzie zarabiał nieadekwatnie do tego, co świadczy.
Ministra zdrowia prezentowała, co jest najważniejsze dla resortu w najbliższym czasie, ale mówiła też, że to świadczenie związane z posiłkami i konsultacją dietetyczną, bo to się jedno z drugim wiąże, będzie osobno wycenione i opłacone. Swoje wystąpienie miał też minister finansów Andrzej Domański, który zapewniał, że przychody NFZ z tytułu składki zdrowotnej rosną. Była też prezentowana strategia przygotowania naszego systemu na ewentualną wojnę. Rzeczywiście powiało grozą, bo wynika z tej analizy, że no, jesteśmy do tego kompletnie nieprzygotowani, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. A potem rozpoczęto turę pytań do zarządzających systemem. No, jako pierwszy głos zabrał prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
Jest takie powiedzenie, że jedynie prawda jest ciekawa. Mam nieodparte wrażenie, że dzisiaj tej prawdy za wiele nie było niestety, panie premierze. Bo spotykamy się i trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Tylko dlatego, w tym gronie, że prezydent Nawrocki 2 tygodnie temu spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej ze środowiskami medycznymi i tylko dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, bo pan, panie premierze, przez 2 lata zapaści ochrony zdrowia nie spotkał się ze środowiskami medycznymi. Ja mam takie zasadnicze pytanie wobec tego audytorium, które się tutaj zebrało, panie premierze. Pytanie jest do pana, bo to pan ostatecznie decyduje. Czy pan dzisiaj jest w stanie pisemnie oświadczyć, że tego rodzaju rozwiązań wynikających z pisma pani minister zdrowia do pana ministra finansów po prostu nie będzie? Czy pan jest dzisiaj, panie premierze, w stanie powiedzieć, że te 10 miliardów złotych wróci? No i ostatnie to już pytanie, a to też w sumie do pana premiera. Jest zaproszenie dla minister zdrowia jutro na ten szczyt w Pałacu Prezydenckim. Pan prezydent serdecznie zaprasza, nie mamy potwierdzenia. Ja wierzę głęboko, bo też może pan odpowiedzieć, czy pan pozwoli pani minister, żeby na tym szczycie się znalazła?
Taka lekka złośliwość w tym pytaniu ostatnim się znalazła, czyż nie?
Chociaż może rzeczywiście trzeba byłoby to rozważyć. Dlaczego nie ma potwierdzenia, że pani minister się pojawi?
To ja tylko dorzucę tutaj taką lekką dygresję w tle zaproszenia dla szefów służb i fakt, że premier im nie pozwolił, bo to chyba o to chodziło w zadaniu tego pytania. Gdybym była panią ministrą, a tam była pani minister, poczułabym się jednak potraktowana lekko przedmiotowo, bo w sumie pytanie może zadać osobiście do osoby, która na spotkanie ma pójść. Premier nie odpowiedział na tak zadane pytania, odpowiedziała ministra zdrowia w taki oto sposób.
Co do obecności jutro na szczycie, bo myślę, że tutaj też mam uprawnienie, żeby się wypowiedzieć. Przedstawiciel kierownictwa, panie ministrze, będzie jutro na szczycie pana prezydenta. Zresztą prowadzimy tą komunikację merytoryczną na temat zdrowia pacjentów i systemu ochrony zdrowia. Myślę, że podtrzymamy tą dobrą praktykę, która w tej chwili przez te 4 miesiące jest utrzymana bez niepotrzebnych emocji politycznych, bo na tym mi najbardziej zależy, zresztą nie tylko mi, myślę, że przede wszystkim pacjentom w tym kraju, więc na pewno taka deklaracja z mojej strony jest i dziękuję za to zaproszenie na jutrzejszy szczyt.
No i jak odbierasz tę odpowiedź na zaproszenie?
Do zobaczenia jutro.
Tak?
Tak.
No to ja ci powiem tak, ja odebrałam ją trochę inaczej jednak. Taki przykład, bo przekładając to na nasze realia. Zapraszasz mnie, Michale, na pewne spotkanie, a ja odpowiadam, sama nie przyjdę, ale przedstawiciel mojego zespołu i owszem. No i jak się czujesz z tym faktem?
Pytanie, kto będzie tym przedstawicielem?
No na pewno nie szefowa resortu.
Tak to musiałby być ktoś ważny.
No pewnie jakiś wiceminister, sekretarz stanu, podsekretarz stanu.
No to już nie tak ważny jak ministra.
No więc to właśnie tak wygląda ta komunikacja.
Pan premier mógłby kogoś wysłać. Kogoś od bezpieczeństwa, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Zdrowotne, co prawda.
Zdrowotne? No pan premier od zdrowia ma panią minister. No tak, czy nie?
To zobaczymy jutro w takim razie.
Tak, to na finał jeszcze raz Donald Tusk w odniesieniu do wcześniejszego ministra Boguckiego.
Niczego nie chcemy zabrać, ale tam, gdzie pieniądze są wydawane z mniejszym sensem, czasami bezsensownie i bardzo rzadko, ale się zdarza nieuczciwie i niepotrzebnie, żebyśmy tam wspólnie poszukali rezerw i nie okładali się zdrowiem pacjentów po głowach, jak ludzie bez rozumu. Bo naprawdę niczego więcej nie wymyślimy, bo poza jedną kolejną jakąś bijatyką i przed tym naprawdę przestrzegam. Te słowa dedykuję panu ministrowi.
No i pytanie brzmi retorycznie oczywiście, czy ten szczyt nie był okładaniem się zdrowiem pacjentów po głowach? Tak mi się zrodziło. Aż zaczynam być ciekawa, co będzie na jutrzejszym szczycie u pana prezydenta.
Tym bardziej chciałbym powiedzieć, że zobaczymy jutro i na razie absolutnie nie wygłaszamy żadnych sądów, bo przecież przyszłości nie znamy.
Nie wiemy. Tak czy siak radzę w najbliższym czasie nie chorować, nie denerwować się, porzucić zajęcia stresujące, jako ja teraz...
Ale my zawsze wszystkim życzymy dużo zdrowia. Nie tylko w czasach, gdy słyszymy o kryzysie w budżecie NFZ-u.
No, zawsze życzymy dużo zdrowia, ale teraz zwłaszcza. No i polecam też oddalenie się na zielone, bo to wzmaga to zdrowie, więc myślę, że warto.
Tak, zdecydowanie. Pan Hubert zapytał, czy jeśli pani redaktor udaje się na zielone, to ma na myśli przejście dla pieszych z zielonym światłem, a co robi, gdy sygnalizacja jest wyłączona albo jest czerwone? Takie pytania gnębią człowieka.
Ja na zielone będę reagować, przejeżdżając przez przepusty dzisiaj.
Ale panie Hubercie, po pierwsze, Anna Rokicińska wraca po godzinie 17.30, a po drugie, jak państwo słyszą, zawsze na zielonym. Na zielone także. Bardzo dziękujemy za teraz. Czekamy na więcej.
Do usłyszenia za chwilę.
25,5 minuty po godzinie 16. Państwo komentują, dodają, uzupełniają, być może mając ciągły kontakt z systemem ochrony zdrowia, albo będąc blisko spraw okołozdrowotnych, czy też budżetowych, NFZ-owych. 224, 280, 280. A ja zaproszę Państwa na prognozę pogody. Zaproszę Państwa już za 3 minuty.
blind your eyes, steal your tongue, get you in your own now.
Idąc tropem, a właściwie jadąc śladem Anny Rokicińskiej, państwo piszą, że rzeczywiście najważniejszy jest zdrowy tryb życia, żeby nie zachorować zbyt szybko, albo w ogóle nie zachorować. Zatem wracam z życzeniami zdrowia, codziennymi życzeniami. Pani Małgorzata z Warmii informuje, że właśnie idzie na jogę. Jest także wiadomość od słuchaczki, która poinformowała, że jest z nami tak długo, jak będzie mogła nas odbierać, bo potem wybiera się na zumbę. I właściwie sporo tego typu raportów polegających w skrócie na tym, żeby uczynić swoje zdrowie, czy też swoje życie piękniejszym, a swoje zdrowie trwalszym. 224 280 280. Czekam, słucham. Franek Wójcicki przy telefonie.
Pogoda.
A na razie zaglądamy do najnowszych raportów meteo, z których dowiedziałem się, że nad naszą częścią Europy niebawem zaczniemy dostrzegać zmiany w pogodzie. Informują o tym synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć na razie jesteśmy w zasięgu rosyjskiego wyżu, układ ten zaczyna się od nas odsuwać, ustępując miejsca niżowi znad Atlantyku. Już teraz można to zaobserwować na barometrach, bo ciśnienie nieznacznie spadło. Nadal mamy słabą południową cyrkulację ciepłego powietrza polarnego, które zalega niestety gdzieś wysoko nad ziemią. A przy gruncie dominuje szara, pochmurna, na ogół bezdeszczowa aura, choć w wielu miejscach niebo przysłaniają chmury, które mogą, ale nie muszą, przynieść opady mrzawki. Widzialność wciąż ograniczają mgły i zamglenia. Wiem to, czytając prognozę, wiem to także przeglądając materiały multimedialne nadesłane przez słuchaczki i słuchaczy. Pan Jacek poinformował, że w Krakowie tuż przed 14 było słonecznie, a kilka minut później pojawiła się mgła, jak napisał mgła, że hej. A teraz w Brzesku słonecznie, to znaczy księżycowo, i nadesłał jeszcze fotografię pół stopnia na plusie, jak rozumiem, właśnie w Brzesku. Widzę ten księżyc. Dziękuję serdecznie za wszystko to, co państwo przysyłają w tej sprawie. Luboń, tam słońce się dzisiaj pojawiło, to wiadomość od pana Bartłomieja. Natomiast jeśli chodzi o najchłodniejsze i najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili, to najchłodniej jest w Jeleniej Górze. 1 stopień z minusem. Najcieplej w Tarnowie, ale nie tylko. Tarnów, Lesko, Krosno. 7 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrach. No i jeśli chodzi o to, co wydarzy się nocą, to wtedy, właśnie nocą, zaczną się te najważniejsze zmiany. Spadek ciśnienia umożliwi wejście w głąb Polski strefy frontów atmosferycznych. Ten system będzie związany z niżem podróżującym na północ. Jutro ośrodek ten pojawi się w rejonie pogranicza Polski i Niemiec, przynosząc chmury z opadami deszczu. To wszystko, jeśli chodzi o pogodę. Teraz więcej za niecałą godzinę, po 17.30 ciąg dalszy zapowiedzi pogodowych z pewnością nastąpi. trzeba jednak głośno to powiedzieć, niektórzy prowadzą w tej chwili tak zwane zdrowotne działania prewencyjne, a inni są dopiero w drodze i prowadząc tak naprawdę nigdzie się nie przemieszczają, bo stoją w korku. Tych też pozdrawiamy. Mam nadzieję, że dotrą Państwo w końcu do miejsca, w którym będzie można podreperować albo wzmocnić swoje zdrowie, wzmocnić swoją odporność poprzez prowadzenie jakichś ćwiczeń fizycznych. A jeśli nawet nie fizycznych, to być może psychicznych, bo przecież wiadomo, że zdrowe ciało zaczyna się w zdrowej głowie. Kiedyś ktoś powiedział, mądry ktoś tak powiedział, a może to byłem ja? No nieważne, w każdym razie będę się trzymał tej teorii. Wracając do kolorów, które widzą Państwo za swoimi oknami i czasem są to okna samochodu, czasem autobusu, a czasem okna mieszkań czy też biur, w których Państwo przebywają, to rzeczywiście dominuje kolor szary, tak zwany ulubiony kolor wszystkich Polaków, szaro-bury i ponury. Zastanawiają się niektórzy, panie redaktorze, skoro tych zdjęć dotyczących mgły, zamglenia i ograniczeń widzialności